Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Tak, przysłuchujemy się razem z naszym gościem, pan Marek Jurek w studio, były marszałek Sejmu, a także europoseł. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i jak pan trochę słuchał, trochę pan czytał, jak pan się przygląda na ten wielki teatr z wyborem nowego selekcjonera naszej reprezentacji?
Znaczy przykro o tym mówić kibicowi, bo jestem ponad półwiekowym kibicem reprezentacji. Tak od 1971 roku meczu w Starej Zagorze z Bułgarią, czyli to już 53 lata chyba. Cztery, ojej.
Ten czas leci, prawda?
Ale ja straciłem serce od naszej reprezentacji. To uważam, że tak jak w Ewangelii jest stwierdzenie, że tylko ten cudzoziemiec. To ja mówię, tak naprawdę polskiej piłki bronią cudzoziemcy z polskiej ligi grający w pucharach europejskich, bo oni coś mogą zrobić dlatego, żeby na przykład Polskę wprowadzić do ćwierćfinału Ligi Konferencji, gdzie już trzy razy byliśmy i z tego człowiek się cieszy. Natomiast no, nasi piłkarze grający w ligach zagranicznych i zbierający
się... No, ale może
się
jakiś jednak trener będzie miał też dużo serca. No, kogo pan widzi na tym
Słyszę,
stanowisku?
Że Władimir Petkowicz bardzo mi się podobał, dlatego, że ja zawsze wyznawałem taką prostą zasadę. Nie wiem, co reprezentacji może pomóc, ale naszych piłkarzy w reprezentacji powinien selekcjonować i trenować trener porównywalny z tymi, z którymi oni grają za granicą. To znaczy ktoś, o kim nie będą mogli powiedzieć, że taki ktoś to ich prowadził 10 lat temu, jak grali w naszej ekstraklasie, a dzisiaj to oni są autorytetami dla trenera. Trener musi być autorytetem dla piłkarzy. No i jednak człowiek, który zdobywał wielkie sukcesy z reprezentacją Szwajcarii czy z Lazio Rzym, byłby kimś takim. Więc ja bym się cieszył, jakby trener Petkowicz został trenerem reprezentacji Polski. No, też cieszyłbym się z Marka Papszuna, ale też nie wiem, czy to realne, bo to z kolei człowiek niesamowitych zdolności, chyba jedyny taki w tej chwili wśród polskich trenerów. Na razie. No, liczę oczywiście naszego trenera Polonii Warszawa, ale to jeszcze mamy kilka kroków do wykonania w tym. Ale Marek Papszun to z tych krajowych. No więc mówię, ale zobaczymy. Ja już mówię, patrzę z wielkim zainteresowaniem, przyjmę tą wiadomość, ale z całej tej giełdy się trochę wyłączyłem ze względu na to, że naprawdę reprezentacja mnie bardzo zmęczyła.
To zostawiamy na razie wątek, jeżeli chodzi o sport. Teraz przechodzimy do tego, co dzieje się w polskiej polityce, ale przede wszystkim, co dzieje się na granicach, a szczególnie mówimy o granicy polsko-niemieckiej. Robert Bąkiewicz był przed chwilą też naszym gościem. Ale to, co mówi Robert Bąkiewicz, to jest jedno, a to, co mówią też politycy. Mówię tutaj o wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, który wprost mówi o tym, że Straż Graniczna dostaje takie wytyczne, aby przewozić, wspierać niemiecki ten nielegalny przerzut do Polski imigrantów i że funkcjonariusze Straży Granicznej mają przewozić tych ludzi ze strony niemieckiej do Polski. Jak pan patrzy na cały proceder? Jak pan w tym kontekście ocenia Platformę Obywatelską? Bo alarmy są od niemalże roku, które płyną do nas.
Najpierw z punktu patrząc na to, jak na to patrzą Niemcy, bo oni są najbliższym sąsiadem i tam problem powstaje. Tak naprawdę od 10 lat, bo mieliśmy ostatnio dwa duże kryzysy imigracyjne. Pierwszy w latach 14-15. Drugi, wtedy kiedy Łukaszenka otworzył Łukaszenka i Putin, ten korytarz imigracyjny na granicy naszej północno-wschodniej. Szczególnie w tym pierwszym kryzysie było widać, jak naprawdę państwa zachodnie chciałyby się pozbyć z tego problemu, zrzucając go na Polskę. Na Polskę i inne kraje Europy Środkowej. Co więcej, tak naprawdę kraje Europy Środkowej wtedy Chorwacja, Węgry były atakowane za to, że strzegą zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Polityka Niemiec od tamtej pory się zmieniła, dlatego że o ile inne rządy zachodnioeuropejskie 10 lat temu były ostrożne, no to wtedy Angela Merkel była główną promotorką wraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej Junckerem, główną promotorką imigracji i tak dalej. Ale w tej chwili na Zachodzie coraz bardziej uświadomili sobie, że to już jest sytuacja zupełnie bez odwrotu. Znaczy, nie tyle bez odwrotu, bo oni wcześniej zakładali, że imigracja jest faktem trwałym, ale że uda się ją wewnętrznie opanować przez tego czy innego rodzaju asymilację tych imigrantów. Wtedy, kiedy się okazało, że szczególnie islam jest czynnikiem, który właściwie stworzy niepokonalną przeszkodę w integracji przynajmniej części muzułmanów. Ja nie twierdzę, że wszystkich i wszystkich polityków tutaj zachęcam do realizmu, ale jeżeli na przykład z danych brytyjskich słyszymy, że połowa muzułmańskich imigrantów uważa Wielką Brytanię za swoją ojczyznę, to trzeba to wziąć pod uwagę, ale druga połowa nie uważa kraju, w którym mieszkają często w drugim, trzecim pokoleniu za swoją ojczyznę, a wręcz przeciwnie, no, identyfikują się najczęściej z ummą, z międzynarodową wspólnotą muzułmańską. No to jest poważny problem i nawet jeżeli to jest połowa, to są miliony ludzi. To są miliony ludzi traktujących kraj, w którym mieszkają, jako terytorium do panowania, terytorium do zdobycia wbrew jego mieszkańcom. I mówię, to nie jest przypadek wszystkich, ale co więcej, no, badania pokazały, że to zjawisko działa dokładnie odwrotnie w stosunku do nadziei liberalnych polityków zachodnioeuropejskich, do złudzeń, które żywili przed dziesiątki lat. To znaczy w kolejnych pokoleniach nie rośnie integracja, tylko rośnie wyobcowanie. Paradoksalnie to często pierwsze pokolenie przyjeżdżających z Bliskiego Wschodu do Europy było wdzięczne, że ich i żywiło nadzieję, że ich dzieci, wnuki będą Francuzami czy Brytyjczykami. Bardzo często właśnie te dzieci, wnuki czują większą obcość w stosunku do kraju, w którym mieszkają, którego język doskonale znają, niż ich rodzice czy dziadkowie, którzy nie znali kraju, nie znali języka, patrzyli na niego przez pryzmat swoich nadziei.
Na polskie podwórko.
Więc mówię, Niemcy chcą się pozbyć problemu na rzecz Polski. I teraz cała sprawa jest podwójnie kompromitująca dla naszej władzy. Dlatego, że jeżeli to jest zgoda na to, żeby Niemcy wypychali problem imigracji do Polski, no to już jest w ogóle zdrada interesów narodowych. No po prostu traktowanie Polski jako jakiegoś międzynarodowego azylu imigracyjnego jest czymś absurdalnym. Ale jeżeli jest tak z kolei, jak mówią Niemcy, czy w niektórych przypadkach, że to są imigranci, którzy przez Polskę przyjechali do Niemiec, to z kolei ta część kompletnie kompromituje deklarację rządu Donalda Tuska o wzmocnieniu ochrony granicy północno-wschodniej. Dlatego, że jeżeli by to oznaczało, że tak naprawdę tamtędy ciągle do Polski docierają imigranci, no to byłaby już zupełna kompromitacja.
Ale tutaj też w tym kontekście pojawia się Litwa, o tym dzisiaj mówił premier Donald Tusk, że z kierunku litewskiego do Polski przybywają
tylko,
te osoby.
Pani redaktor, oni prawdopodobnie nie przypłynęli na Litwę na łodziach ze Szwecji, tylko jeżeli przyszli, to przyszli tak czy owak z Białorusi. Więc niezależnie od tego, czy nieszczelna jest, Litwie mają starszą zaporę od Polski, ale niezależnie od tego, czy bariery na granicach Litwy, Polski czy Łotwy są nieszczelne, to nawet gdyby to było tak, że oni docierają przez Łotwę na Litwę, potem do Polski, czy przez Litwę do Polski, no to ta granica powinna być strzeżona. Bo przecież Straż Graniczna powinna strzec wszystkich granic. Jeżeli z Litwą mamy granicę Schengen, która jest otwarta, to nie znaczy, że nie powinniśmy się interesować tym, kto i po co tamtą granicą przejeżdża.
Donald Tusk,
można legitymować, sprawdzać samochody i tak dalej.
Donald Tusk powinien zamknąć granicę, w sensie przywrócić do tego, żeby była te kontrole na granicy, tak jak to było przed układem z Schengen. To jest to odpowiednie rozwiązanie?
Być może w jakimś momencie, ale przede wszystkim powinien pilnować granicy zachodniej i tego, żeby Niemcy nie przywozili do Polski migrantów. A tak naprawdę cała sprawa, to, że takie wnioski już padły ze strony opozycji, nadaje się na wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych, co najmniej. Dla rządu, z rządem to nie wiadomo w ogóle, co będzie. Dlatego, że Donald Tusk zapowiedział na lipiec rekonstrukcję rządu i ja...
Czego się pan spodziewa po tej rekonstrukcji?
Właśnie myślę, że rozsądni ludzie nie wiedzą, czego się po tym spodziewać, czy ta rekonstrukcja w ogóle będzie. Dlatego, że Donald Tusk ma coraz większe problemy ze swoją koalicją. Wyraźnie, znaczy najpierw ta jego ekstremistyczna polityka ataku na polską demokrację, podważania wyniku wyborów.
Tak, ta
i tak
próba
dalej.
Była dosyć silna, ale chyba już.
Zaczął się z tego wycofywać.
Ale chyba już się uspokoiło.
I moim zdaniem tam, tak, no, rząd ma rzecznika, ale moim zdaniem takim prawdziwym rzecznikiem polityki Donalda Tuska w tej sprawie to jest tutaj Adam Bodnar, który zaczął się wycofywać z tezy o nieważności wyborów i tak dalej, o w ogóle sobie podważania wyniku wyborów.
A czy jednak teraz głównym niemniej, tutaj rzecznikiem czy orędownikiem nie był Roman Giertych?
No ale absolutnie, tylko Roman Giertych to jest taki, mówię, no to jest taki palikot na czas Donalda Trumpa. Wtedy był potrzebny palikot skrajnie lewicowy, a teraz jest potrzebny palikot o innej proweniencji. Także absolutnie. Ja
ale
uważam,
chyba już
że
panowie się
bardzo
pogodzili
wielu...
i jednak ten scenariusz z podważaniem wyniku wyborów chyba już
wygląda na to, że władza się z niego wycofuje, tym bardziej pod naciskiem i dlatego mówię, że nie wiadomo, czy cokolwiek z tej rekonstrukcji wyjdzie, bo mówię, bo wprawdzie władza się wycofuje, ale już wcześniej zaczął dystansować się od tej polityki marszałek Hołownia. Z kolei od marszałka Hołownia i całej tej polityki, takiego głębokiego wejścia w tą koalicję, zaczął się dystansować PSL. Także Hołownia od unieważniania wyborów, a PSL w ogóle od... zaczął budować dystans do tej władzy. Lewica z Włodzimierzem Czarzastym i innymi no, próbuje coś więcej uzyskać w tym rządzie. Z kolei Tusk, jeżeli by prowadził politykę konsekwentną w stosunku do tego, co robił przed wyborami, będzie chciał rozmyć tą politykę, którą do tej pory prowadził, że dziedzinę kultury, edukacji oddawał skrajnie lewicy. Więc czy on rozwiąże tą łamigłówkę, to jest bardzo niepewne. Nie powiem, że wątpliwe, ale niepewne. Więc w moim przekonaniu być może lipiec pokaże nie nowy wizerunek rządu, ale to, że rząd się w ogóle, że ta koalicja w ogóle się kończy.
I co?
Ale zobaczymy.
I gdzieś w tle może pojawiać się jednak ta wizja wcześniejszych wyborów?
No jeżeli rekonstrukcja Tuskowi się nie powiedzie, no to wcześniejsze wybory są najrozsądniejszym wyjściem.
Szymon
zresztą myślę,
Hołownia
że będzie wielu zainteresowanych.
Mówi do swoich współpracowników, będę z wami na pewno do 2027 roku. Co będzie dalej, tego w ogóle nie mogę wam obiecać i powiedzieć. To mówi do swoich bliskich współpracowników. To chyba też dużo znaczy.
No na pewno jego nadzieje, te prezydenckie
projekt
i tak dalej,
w ogóle
na
chyba
to, że
Hołownia.
Tak, się rozpada i znaczy nadzieje upadają, bo sama ta partia funkcjonuje, tylko mówię, w zupełnie innej formule, dlatego że PSL zaczyna się od niej dystansować. PSL jest oczywiście w kropce. Władysław Kosiniak-Kamysz, no on stracił swoją życiową szansę. Ja napisałem rok temu taki artykuł w Do Rzeczy.
Gdzie pan jest chyba stałym felietonistą,
tak,
prawda?
Tak, ale to był taki większy artykuł, gdzie pisałem, że tak naprawdę no, rząd można zmienić w ciągu miesiąca, dlatego że wystarczy, że... Znaczy, no wystarczy. Władysław Kosiniak-Kamysz miał rok temu ogromne szanse, żeby ubiegać się o stanowisko premiera, doprowadzić do odwrócenia przymierzy i zrobić to w sposób najzupełniej również zrozumiały dla opinii publicznej, bo to był ten moment, kiedy szczególnie na tle tej aborcjonistycznej polityki Donalda Tuska aktywiści Platformy Obywatelskiej zaczęli w pewnym momencie atakować biura PSL-u. I to naprawdę no, zwyczajne poczucie godności kazałoby wtedy powiedzieć dość. Wtedy PSL też zgłaszał ten projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym, od czego też się władza dystansowała i tak dalej. I mieli dobrą okazję naprawdę, żeby powiedzieć, że naprawdę, no, że różnice ideowe, polityczne, no w jakimś też sensie tożsamościowe, w tym sensie, że partia chce zachować swój wizerunek i charakter wobec opinii publicznej. Wszystko to przemawiało za tym, żeby od tego się rządu zdystansowali. Na przeszkodzie temu właściwie stało jedno, czy udałoby się doprowadzić wtedy, rok temu, żeby i PiS, i Konfederacja wspólnie zagłosowały za konstruktywnym wotum nieufności. No i taką ogromną szansę miał wtedy premier Kosiniak-Kamysz. Ta szansa To co więcej, dawało mu ogromne szanse na start w wyborach prezydenckich, gdzie oczywiście nie zdobyłby, nie wszedłby do drugiej tury zapewne, ale mógłby zdobyć trzecie, czwarte wynik, bardzo wzmocnić swoją partię i to stracił.
To tyle, jeżeli mówimy o koalicji rządzącej. Teraz spójrzmy na opozycję, panie marszałku. Wybory, Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Niezmiennie 7. Kongres PiS, Jarosław Kaczyński został prezesem. To chyba nie zdziwiło nas, ale jednak odświeżenie, jeżeli chodzi o wiceprezesów. Zbigniew Ziobro, Przemysław Czarnek, co jest dużym zaskoczeniem w kontekście tego, że ma objąć tekę szefa kancelarii u prezydenta Nawrockiego, Anna Krupka oraz europoseł Tobiasz Bocheński. Zmiany, odświeżenie Prawa i Sprawiedliwości to dobry kierunek? Ten kierunek?
Dla mnie nie ta kwestia personalna na tym kongresie jest najważniejsza, tylko bardzo mi zmartwiła ta deklaracja prezesa Kaczyńskiego o tym, że wybory parlamentarne przegrane przez PiS to właściwie jest kwestia z jednej strony COVID-u, który był swego rodzaju, ja nie mówię w tej chwili o wymiarze sanitarnym, zdrowotnym, tylko tym politycznym, kataklizmem, bo to w całej Europie było to zamieszanie, łącznie z zamykaniem kościołów i rzeczami zupełnie niedopuszczalnymi. Ale z drugiej strony prezes powiedział, że ochrona życia to jest ta druga przyczyna, przez którą PiS przegrał wybory. I to jest moim zdaniem bardzo niedobry sygnał dla PiS-u, dla prawicy. I pomijając wymiar zasadniczy, dlatego że prawo do życia jest pierwszym z ludzkich praw, ale jest też wymiar polityczny. Nie wiem, dokąd ta polityka ma prowadzić PiS. Prezydent Nawrocki wygrał większością 300 tysięcy głosów. Jest pierwszym prezydentem, który, co mu w niczym nie ujmuje, bo pamiętajmy, z jak niskiego pułapu on startował, ale jest pierwszym prezydentem, który w pierwszej turze wyborów nie przekroczył progu 30%. Tym większa chwała, że dał radę w drugiej turze. Ale jest prezydentem naprawdę wybranym przez całą prawicę. Nie ma prawicy bez opinii prorodzinnej, nie ma prawicy bez opinii katolickiej. Tego typu, jeżeli to ma być odnawianie PiS-u, poza tym, co do tej pory prezes Kaczyński miał parę razy takie wypowiedzi, bardzo niedobre, w rodzaju na przykład w tym, że aborcjoniści nie powinni się burzyć, bo prawo o ochronie życia w Polsce nie działa, każdy może wyjechać za granicę i tak dalej. To była wypowiedź prezesa Kaczyńskiego. Niestety. Ale do tej pory, co ciekawe, to jego współpracownicy najbliżsi nie podejmowali tego tonu. Ja nie wiem, czy to, że on na kongresie takie rzeczy mówi, czy to jest zachęta do tego, żeby w ogóle zmieniać charakter PiS-u. Jeżeli tak, to byłoby bardzo niedobre, bo mówię, powinien wiedzieć, że wybory prezydenckie wygrał kandydat, który nawet jeżeli miał tutaj pewne takie wahnięcia deklaracji, że tak powiem. On to generalnie mówił o tym, że on nie podpisze żadnej ustawy, która zaprzecza wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Sławomir Mentzen zdobył bardzo mocne trzecie miejsce i bardzo mocną pozycję przy bardzo jednoznacznych wypowiedziach. No jeżeli już lepszej koniunktury trzeba do tego, żeby bronić tego, żeby Polska była państwem cywilizacji chrześcijańskiej, no to już nie wiem, czego trzeba. Także to jest bardzo niepokojące i w moim przekonaniu to zobowiązuje polityków PiS-u do tego, żeby naprawdę w jakiś sposób na to zareagować i przynajmniej podkreślić ich osobistą odpowiedzialność. Nie wiem, ludzi takich jak prezes Czarnek czy inni.
To zacytujmy, co mówił jeszcze prezes Jarosław Kaczyński podczas tego kongresu. Były pewne nadużycia z lasami czy kościołami. Ja też jako katolik tak sądzę, ale generalnie były konieczne i jako kolejny powód, o którym pan mówi, wymienił także decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ocenił, że wyrok TK był nie tylko zgodny z zasadami, które wyznaje ogromna większość z nas, ochrony życia, zasadami, które wynikają z naszej wiary katolickiej, ale także zgodny z konstytucją. Jak mówił, wyrok Trybunału wywołał poważny kryzys, potężny atak medialny, znaczne zaostrzenie i wulgaryzację tego ataku przez szczególnie młodszą część kobiet i różnego rodzaju młodzież, więc to było z jednej strony przyznanie racji, a z drugiej strony, tak jak pan mówi, no
przede wszystkim, panie redaktor, powinien prezes sam siebie rozliczyć w tej sprawie, dlatego że tu nie był potrzebny żaden wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, dokąd tą sprawę wypychano, tylko uczciwe, poważne rozpatrzenie dwóch projektów ustaw Stop Aborcji, Zatrzymać Aborcji, które Prawo i Sprawiedliwość mogło dowolnie w Sejmie modyfikować, a nie uciekać przed problemem. To zablokowanie prac parlamentarnych to była polityka prezesa Kaczyńskiego, no i dalej w to brnie. To jest bardzo zły znak, trzeba to powiedzieć jasno i głośno, dlatego że mówienie już taki jest, tego nie zmienimy, jest bardzo błędne i również nieuczciwe wobec niego. Również nieuczciwe wobec niego, bo ten wybitny polityk ma prawo do tego, żeby od opinii publicznej i od swoich współpracowników słyszeć prawdę, a nie tylko rozkładanie rąk, bo...
Ale pojawiły się takie informacje, że Krzysztof Bosak może mógłby zostać premierem w nowej kadencji i stanąć na czele nowego rządu. Jak pan się patrzy na taką możliwość?
No na pewno mógłby. No to kogo koalicja przyszła wybierze na premiera, to
rozumiem,
jest kwestia
że Konfederacja
otwarta.
Jest skazana na PiS i PiS na Konfederację.
W istocie rzeczy ideowo biorąc tak, jeżeli któraś z partii szukałaby innych dróg, to byłyby jakieś bardzo niestosowne kombinacje. No w moim przekonaniu w polityce nie jest tak, że można robić wszystko, bo w polityce trzeba robić wszystko dla dobra wspólnego i w tym sensie te dwie partie reprezentują tą większość Polaków, która wybrała prezydenta Nawrockiego i są powołane do współpracy, to jest oczywiste. I teraz w moim przekonaniu na pewno obie będą starały się tak zbudować przyszłą koalicję, żeby mieć gwarancję, że ona będzie trwała, że druga strona nie wykorzysta. To jest zrozumiałe, jeżeli to będzie oznaczać, że premierem zostanie któryś z polityków Konfederacji, to też jest dobre wyjście, żeby dać im gwarancję trwałości współpracy.
Zaznaczyłam sobie, że porozmawiamy także o tym artykule, ale to dosłownie krótki komentarz, że prokuratura na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to mnie bardzo zdziwiło, panie marszałku, wszczęła postępowanie w sprawie nielegalnego finansowania kampanii Rafała Trzaskowskiego, a mówię oczywiście o tym zagranicznym finansowaniu. Jak pan myśli na ten temat i jakiś chyba jest rozdźwięk albo podział w służbach polskich, że jednak decydują się na takie...
Powiem tak, to jest bardzo dobry, jednocześnie smutny znak. Bardzo dobry, dlatego że jeżeli rośnie odwaga urzędników, to znak, że rząd słabnie i w ogóle i bardzo dobrze, dlatego że urzędy publiczne powinny działać na dobra publicznego. Ta afera zwolenników Rafała Trzaskowskiego, którzy nielegalnie finansowali jego kampanię, powinna być do gruntu wyjaśniona i bardzo dobrze, że prokuratorzy to robią. No smutne jest tylko to, że nie zrobili tego na przykład miesiąc temu. Ale w moim przekonaniu to jest też znak, że władza słabnie. Ja myślę, że my musimy, ciągle musimy pracować wszyscy nad tym, to jest oczywiście wbrew interesom partyjnych central, ale w interesie Rzeczypospolitej, żeby zbudować solidne państwo, gdzie wojsko broni granic, prokuratorzy ścigają przestępców i oszustów, sędziowie uczciwie i zgodnie z prawem, a nie z ideologią brukselską wyrokują, nauczyciele wychowują dzieci i rząd w tym nie przeszkadza, a pomaga. Ale mówię, to jest bardzo dobry znak, bo tą sprawę tego nielegalnego finansowania trzeba naprawdę do końca wyjaśnić, bo też nie wiadomo, jakie tam były jeszcze intencje, czy nie było dodatkowych intencji politycznych związanych z tą próbą unieważnienia wyborów. Ja tylko jedną rzecz powiem, bo my pewnie dobiegamy końca, tak, nasza rozmowa dobiega końca.
Już jesteśmy po czasie.
Że mówię, no kiedyś warto to wyjaśnić, że ta cała sprawa tej akcji na unieważnienie wyborów, na obalanie polskiej demokracji, która się teraz być może kończy i wygasa, że tak naprawdę ona była planowana przez Donalda Tuska nie na te wybory, ale już na wybory parlamentarne. To wielokrotnie o tym mówiłem. Każdy, kto przeczyta jego książkę Wybór, kto przypomni sobie powołanie komórki, Nitrasa i tak dalej, wie, że na wypadek wygrania przez prawicę wyborów parlamentarnych już była przygotowana taka akcja. Nawet wtedy mieli Bidena w Waszyngtonie, była trochę lepsza koniunktura. Na szczęście się skończyła.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Marek Jurek, były marszałek Europoseł, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.